Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 23 grudnia. Dziś dzień ferialny Adwentu, drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, są święta Bożego Narodzenia. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan. Na początku grudnia w auli Pawła VI, w miejscu, w którym odbywają się audiencje generalne z udziałem papieża, postawiona została szopka bożonarodzeniowa. Pomysłodawcami instalacji są palestyńscy artyści, pan Johnny Andonia oraz pani Faten Nastas Midwasi. W żłobku, w którym w Wigilię Bożego Narodzenia miała zostać umieszczona rzeźba Dzieciątka Jezus, położono okrycie stylizowane na tzw. kefiję, czyli tradycyjną arabską chustę. To wywołało natychmiastową reakcję środowisk panów na literkę Z z kropką. Złożyły one do Stolicy Apostolskiej skargę na szopkę, uznając, że wykorzystanie arabskiej chusty jest zakłamaniem historii i ma na celu ukazać Pana Jezusa jako Palestyńczyka, a nie Żyda. Niedługo później władze Watykanu postanowiły o usunięciu instalacji. Francja. Jak informuje portal PCH24, dwóch francuskich nauczycieli z regionu Auvergne, panowie Jean-François Hebrard i Gérard Oly, wystosowało do lokalnych władz dość diaboliczny apel. Nauczyciele domagają się bowiem usunięcia ze szkół krzyży oraz figur przedstawiających Najświętszą Marię Pannę, gdyż te rzekomo, jak napisali, naruszają świeckość państwa i są ostentacyjne. Obaj panowie uważają się za wolnomyślicieli i prowadzą antyreligijną krucjatę już od wielu lat. Uzasadniając swoje żądanie, pan Hebrard powiedział: nauczanie we wszystkich szkołach publicznych musi wykluczać jakiekolwiek odniesienia do religii i być przeznaczone dla dzieci z rodzin o różnych poglądach. Co zaskakujące i bardzo budujące. Merowie miast Vajol i Monlor, w których zlokalizowane są zaskarżone szkoły, jednoznacznie odrzucili żądania nauczycieli, uznając je za bezzasadne. Bogu niech będą dzięki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Drugiego grudnia obchodziliśmy wspomnienie świętej Bibianny, dziewicy i męczennicy. W wyjątku z martyrologium rzymskiego z Prymy z 1 grudnia czytamy: 2 grudnia w Rzymie męczeństwo świętej Bibianny, dziewicy, którą za panowania Juliana Odstępcy tak długo biczowano kulkami ołowianymi, aż wreszcie wyzionęła ducha. Bibianna urodziła się w 347 roku jako córka świętego małżeństwa, rzymskiego prefekta Flawiana i jego żony Dafrozy. Gdy w roku 361 władzę w Rzymie objął cesarz Julian Apostata, Flawiana pozbawiono urzędu i uczyniono go niewolnikiem, doprowadzając finalnie do jego męczeńskiej śmierci. Bibiannę wraz z matką oraz siostrą Demetrią uwięziono i zastraszano, by wyrzekły się wiary. Nowy rzymski prefekt rozkazał ściąć Dafrozę, a Demetria zmarła z wycieńczenia w więzieniu. Osamotniona Bibianna do samego końca była nakłaniana do porzucenia wiary. Jej gorliwość i niezłomność ostatecznie tak rozwścieczyły urzędnika, że kazał przywiązać świętą do słupa i ubiczować na śmierć. Święta Bibianna jest patronką epileptyków oraz samotnych kobiet. Włochy. W piątek 13 grudnia na łamach wydawanego przez Konferencję Episkopatu Włoch dziennika Avvenire ukazał się artykuł na temat osoby Marcina Lutra. Tekst autorstwa pana Luciano Moi okazał się być pochwałą postawy XVI-wiecznego augustianina, który zapoczątkował heretycki nurt tzw. reformacji w kościele. W artykule skupiono się na porzuceniu przez Lutra kapłaństwa i zamieszkaniu z byłą zakonnicą, Katarzyną von Borą. Życie i poglądy Lutra na temat małżeństwa porównano z kontrowersyjną adhortacją papieża Franciszka Amoris Laetitia z roku 2016. W tekście, przypomnijmy, opublikowanym przez Konferencję Episkopatu Włoch, czytamy: głębia myślenia i zdolność do odczytania małżeństwa jako wspólnej drogi zbawienia umożliwia porównanie tego, co 5 wieków temu pisał Luter, z tym, co papież Franciszek proponuje w Amoris Laetitia. Za modernistami naprawdę czasem trudno jest nadążyć. Kanada. W połowie grudnia w Izbie Gmin kanadyjskiego parlamentu miała miejsce burzliwa dyskusja na temat tzw. zmian klimatu. W trakcie debaty dość bluźnierczą wypowiedzią popisał się poseł z Liberalnej Partii Kanady, premiera Justina Trudeau, pan Adam Van Coverden. Swoją przemowę polityk rozpoczął od oskarżenia chrześcijan o niewystarczające i naganne starania w walce ze skutkami globalnego ocieplenia. Dalej kanadyjski poseł ujawnił, że został wychowany jako katolik oraz stwierdził, że obowiązkiem chrześcijanina jest dbanie o planetę. Kończąc swoją wypowiedź, pan Coverden określił Pana Jezusa jako demokratycznego socjalistę. Polityk powiedział: podstawą etyki chrześcijańskiej jest to, że wszyscy powinniśmy wspierać bezbronnych. Moim zdaniem Jezus był niewątpliwie demokratycznym socjalistą. Przede wszystkim troszczył się o ludzi. Tymczasem w Panu Jezusie i Jego nauczaniu nie ma niczego demokratycznego ani socjalistycznego. Polska i Kościół. Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, ksiądz Adam Jaszcz, poinformował o kolejnym innowacyjnym pomyśle, tym razem na rzecz tzw. ochrony klimatu. Za zgodą ordynariusza diecezji na parkingu przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie już wkrótce pojawią się 2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Decyzja o postawieniu ładowarek do elektryków na parkingu parafii została uprzednio skonsultowana i zaaprobowana przez miejscową radę parafialną. Motywem działania diecezji jest troska o planetę. W rozmowie z polską agencją prasową ksiądz Jaszcz powiedział: troska o planetę, która jest naszym wspólnym dobrem, to istotny element w przekazie ewangelicznym i w nauczaniu Kościoła. Samochody elektryczne to przyszłościowa alternatywa dla pojazdów spalinowych. 7. sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele, rozdział 3, Sobór Watykański II. Pytanie 31. Czy Vaticanum Secundum jako źródło magisterium zwyczajnego nie jest nieomylny? Czasem spotyka się twierdzenie, że Vaticanum Secundum jest nieomylne, chociaż było tylko soborem duszpasterskim. Nawet jeśli nie wydało żadnych aktów nadzwyczajnego magisterium, to cechuje go rzekomo jako źródło zwyczajnego magisterium nieomylność, skoro na soborze byli obecni prawie wszyscy biskupi świata. Poza tym ekumenizm i wolność religijna są dziś jednomyślnie głoszone przez biskupów całego świata, co byłoby jakoby także wykonywaniem magisterium zwyczajnego. Jednakże w tej argumentacji zapomina się, że do nieomylności, nawet jeśli chodzi o magisterium zwyczajne, konieczna jest nie tylko ciągłość w przestrzeni, ale także w czasie. Nauczanie, które przez długi czas wszędzie w Kościele uważane było za przeciwne wierze i antykościelne, nie może w ten sposób nagle stać się normą wiary, nawet jeśli prawie wszyscy biskupi są jego zwolennikami. Tak jest w przypadku wolności religijnej i ekumenizmu. Te doktryny zawsze były Kościołowi całkowicie obce i przez ostatnie 200 lat były co rusz potępiane. Z większą słusznością można zatem stwierdzić, że potępienia wolności religijnej i ekumenizmu są jako magisterium zwyczajne nieomylne. To, że Vaticanum Secundum nie należy się nieomylność, podkreślił w roku 1988 wyraźnie kardynał Ratzinger. Powiedział on: wiele czynów stwarza wrażenie, jakoby po Vaticanum Secundum wszystko było inaczej, a to, co było wcześniej, nie obowiązywało albo miało ważność tylko w świetle Vaticanum Secundum. Prawdą jest, że Sobór sam nie ogłosił żadnego dogmatu, i pragnął się wyrażać w niższej randze jako czysty sobór duszpasterski. Pomimo to wielu interpretuje go tak, jakby był prawie superdogmatem zabierającym ważność wszystkiemu innemu. To jest właśnie nieuczciwa gra, w którą grano przy pomocy Vaticanum Secundum. Podczas soboru podkreślano jego czysto duszpasterski charakter, aby nie musieć wypowiadać się precyzyjnie w kwestiach teologicznych, a po soborze wysuwa się go na pierwszy plan, tak jakby był jedynym soborem w historii Kościoła posiadającym rzeczywiste znaczenie. Istotnie, w oficjalnych i nieoficjalnych oświadczeniach cytuje się dzisiaj prawie zawsze tylko Sobór Watykański II i posoborowych papieży. Natomiast wcześniejszym soborom i oświadczeniom papieży pozwala się ulec zapomnieniu. Koniec rozdziału trzeciego. Od rozdziału czwartego, zatytułowanego Wolność religijna, rozpoczniemy, mój drogi słuchaczu, jeżeli Pan Bóg pozwoli, 2 stycznia. Ponownie Polska. Na początku grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inicjatorów akcji Wołyń na Powązki, której celem jest wzniesienie na cmentarzu wojskowym przy ulicy Powązkowej miejsca pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji narodowych, historycy, a także poseł PSL, pan Tadeusz Samborski. Uczestnicy briefingu zaapelowali do prezydenta Warszawy o podjęcie odpowiednich działań. Kilka dni później, 12 grudnia, w trakcie sesji Rady Miasta Warszawy, odbyło się głosowanie nad włączeniem do porządku obrad wniosku o podjęcie działań na rzecz upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Za przyjęciem wniosku głosowali radni PiS i Lewicy, natomiast radni rządzącej Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, w wyniku czego głosowanie zakończyło się niepowodzeniem. I jeszcze raz Polska. Do Sejmu trafiła petycja zagorzałego antykatolickiego aktywisty publicysty pana Rafała Betlejewskiego o zakaz spowiedzi dzieci. Co w sumie dość niesamowite, panu Betlejewskiemu udało się zebrać pod petycją 12 tysięcy podpisów. Pan Betlejewski argumentuje, że spowiedź dzieci jest formą presji psychologicznej, która może zostawić przykre wspomnienia. W petycji między innymi czytamy: spowiednikami dzieci są mężczyźni żyjący w celibacie, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Pan Betlejewski najprawdopodobniej traktuje całe wydarzenie jako kolejny performance, ponieważ najprawdopodobniej zdaje sobie sprawę, że do prawnego zakazu spowiedzi dzieci nie dojdzie. Poprzednie bardzo liczne aktywności pana Rafała zawierały m.in. akcję Tęsknię za tobą życie, którą pan Betlejewski opisywał następująco. Chce odzyskać słowo Żyd, wyrwać je antysemitom, którzy w tym kraju są jedynymi korzystającymi z niego w sposób nieskrępowany. Dąży do zbudowania platformy służącej do wyrażania pozytywnych emocji w kierunku ludzi określanych mianem Żydów. Inna głośna sytuacja to film, na którym pan Rafał Betlejewski masturbuje się na klatce schodowej w Moskwie, na tej samej, na której została zamordowana pani Anna Politkowska. To dzieło pan Betlejewski zatytułował Piękna agonia, Anna Politkowska. Pan Rafał wydaje też książki, w których doradza, jak wyrwać się z katolicyzmu. Publicznie deklaruje odrzucenie Kościoła i, jak to nazywa, swoje wyzwolenie z katolicyzmu. Wydaje się sam siebie uważać za wolnomyśliciela i osobę inteligentną. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia dotyczą jednej z tajemnic naszej wiary, jaką jest tajemnica wcielenia. Tajemnica ta jest bezpośrednio związana z możliwością zbawienia Twojej, mój drogi słuchaczu, i mojej duszy. Choć świat usiłuje w pełni zaświadczyć i skomercjalizować to święto, a i w Kościele miejscami słyszy się dziś więcej o rodzinnej atmosferze niż o prawdziwym znaczeniu betlejemskiego żłóbka, dla wszystkich w historii świata dusz ludzkich warto, żebyśmy my usiłowali ciągle przypominać sobie właśnie tę drugą, najistotniejszą perspektywę. Choć prawdopodobnie wiele wypowiedzianych jutro w Polsce życzeń zawierać będzie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i pieniędzy, Warto nakłaniać swój rozum do spojrzenia na nasze życie przez pryzmat istoty tego święta, czyli przez pryzmat wieczności. Gdybym miał życzyć Ci, mój drogi słuchaczu, jednej rzeczy, życzyłbym Ci, żebyś w te święta i w całym nadchodzącym roku więcej myślał o zbawieniu swojej duszy i wszystko, swoje postawy, słowa, stosunek do zawieruchy na świecie i w Kościele oraz wielu emocjonujących wydarzeń w Polsce, odnosił do tej jedynej rzeczywistości naprawdę wartej Twojej uwagi i energii, do losów Twojej duszy w wieczności. A przy okazji, choć to, co wydarzy się po naszej śmierci, jest jedynym, o co warto zabiegać, stan spraw doczesnych również jest od tego naszego spojrzenia wprost zależny. Wszystko, co teraz dzieje się, zarówno na świecie, jak i w Polsce, w Kościele i w naszym życiu osobistym, jest obrazem tego, czy ludzie myślą o zbawieniu swojej duszy. Można powiedzieć, że stan spraw jest tu jakby skutkiem ubocznym. Działa to w obie strony. Jeżeli ktoś chce poprawy na ziemi, na przykład suwerennej Polski, i tak powinien wszystkie swoje wysiłki skoncentrować głównie na zbawieniu swojej duszy. Stan spraw na ziemi poprawia się tylko w ten sposób. Zatem, mój drogi słuchaczu, z okazji nadchodzących świąt życzę Ci, żebyś przy pomocy niepokalanej umiał w tych czasach, w których nasza uwaga jest bombardowana niezliczonymi rozpraszaczami, umiał tej uwagi więcej niż dotychczas poświęcić jedynemu tematowi, który jest tak naprawdę interesujący, czyli zbawieniu swojej duszy. A wszystko inne, swoje postawy, relacje, role w świecie, to, w co się angażujesz, wywodził zawsze tylko z tej jednej perspektywy. Z perspektywy wiecznej. I tego samego życzę sobie oraz całemu zespołowi Sprawy Okiem Katolika. Święto Bożego Narodzenia to według świętego Tomasza z Akwinu wyraz wielkiej Bożej dobroci dla Ciebie i dla mnie. Mój drogi słuchaczu, w imieniu całego zespołu Sprawek Okiem Katolika życzę Ci błogosławionych świąt. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj i w tym roku wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawy Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję na początku nowego roku podać termin kolejnej mszy świętej tradycyjnej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całych świąt. Święta Bibianno, módl się za nami. Człowieku rozumny, z wielką przyjemnością ostatni raz w tym roku mówię: trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że między świętami a Sylwestrem zajrzysz na www.sprawki.pl i że usłyszymy się 2 stycznia. Zostań z Panem Bogiem.